Chwała Panu, kochani. Chciałbym się zastanowić dzisiaj, drodzy, nad tematem miłości. Mam takie wrażenie, że ten temat poruszany jest mimo wszystko za rzadko w stosunku do potrzeb. Nie wiem, czy wy też tak odczuwacie. Ale chciałbym się przyjrzeć temu zagadnieniu, temu tematowi nieco inaczej niż zwykle to czynimy, bowiem zaintrygowało mnie, powiem tak, pewne zjawisko, które można by nazwać miłością na odległość. Miłością na odległość. Wiemy wszyscy, kochani, w jakim świecie dziś żyjemy. Wiemy, zauważamy, że coraz częściej ocieramy się o tak zwany świat wirtualny, czyli z jednej strony nierzeczywisty, iluzoryczny, odrealniony, bo pozbawiony takiego bezpośredniego kontaktu, ale z drugiej strony paradoksalnie dzięki pewnym zdobyczom techniki, czy już może nawet by należało powiedzieć inżynierii, zwłaszcza tej cyfrowej, jakoś bardziej dostępny, a nawet atrakcyjniejszy. Z całą pewnością wy też zwróciliście na to uwagę, drodzy, bo zjawisko to jest tak powszechne, że niemożliwym jest, by się z nim nie zetknąć. Wszechobecne są dzisiaj komórki z dostępem do internetu, tablety, które można mieć zawsze przy sobie, nie wspominając już o laptopach czy o komputerach stacjonarnych. Te wszystkie urządzenia wystarczy tylko, żeby je podpiąć do sieci i dają wręcz nieograniczone możliwości wzajemnego komunikowania się i też między innymi wyrażania uczuć na odległość właśnie. I to jest dobre, bo założenia, jak sądzę, były dobre. Bo przecież chodziło o to, by za pomocą tych łączy satelitarnych móc się porozumieć z kimś, kto jest bardzo daleko, nawet na drugim końcu świata, ale też mieć na przykład kontakt z naszym dzieckiem, które przebywa gdzieś tam poza domem. W międzyczasie zrobiło się późno, a my nie wiemy, co się z nim dzieje, bo wciąż nie wraca. Jednak wiecie, jak to często bywa w różnych procesach technologicznych i produkcyjnych, tak i tutaj mam wrażenie, że powstał tak zwany produkt uboczny tego całego procesu. Czyli coś, co niekoniecznie było naszym celem. Co to jest? Co stało się tym takim niechcianym, chyba niepożądanym produktem ubocznym? Otóż, jak mnie się wydaje, jest nim utrata bezpośrednich relacji. W realu, w rzeczywistości. Utrata takich personalnych kontaktów międzyludzkich. Wiecie, tak nas ten wirtualny świat przeniknął, że nie sposób bez niego żyć. Irytujemy się, gdy nie ma zasięgu. Bez dostępu do internetu czujemy się jak bez ręki. I dochodzi wręcz do tego, że te dwa światy, świat rzeczywisty i wirtualny, ulegają, a może już nawet uległy dużemu wymieszaniu. Wiecie, drodzy, to nie są błahe sprawy. To zaczyna być problemem, z którym człowiek, a zwłaszcza młodzi ludzie, nie potrafią sobie dziś poradzić. I dobrze jest, gdy dochodzą do wniosku, że jest to niebezpieczne, bo grozi to nawet pewnym uzależnieniem. Wchodzimy w ten świat, on zaczyna nas wciągać coraz bardziej. Popatrzcie na młodych ludzi, ale nie tylko na młodych. Oni prawie nigdy nie rozstają się ze swoim smartfonem. Muszę powiedzieć, że moja żona, chociaż nie zalicza się do młodzieży, ale też właśnie lubi gdzieś tam surfować, kontaktować się, wymieniać informacje, SMS-ować. używać tych komunikatorów, ale jednocześnie, wiecie, korzystając z tego, ci ludzie nie zauważają tych, którzy są obok nich, którzy są bardzo blisko. To mogą być koledzy, to może być rodzeństwo, to mogą być rodzice. Czy nawet na odwrót, to mogą być też dzieci. Jeżeli ktoś właśnie w ten sposób z rodziców funkcjonuje. Oni, wiecie, mają bardzo wiele do powiedzenia, do przekazania, używając, jak powiedziałem, tych swoich komunikatorów, ale gdy się ich tak zagadnie, to tak odpowiadają zdawkowo, tak na odczepkę, jakby ktoś ich odrywał, wiecie, od ważnej roboty. I weszliśmy w to, drodzy wszyscy, my dorośli też, jak powiedziałem, my wierzący też. Może nie w jednakowym stopniu, ale to nas dotyka. W zborach przed nabożeństwem pojawia się napis, prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, w naszym zborze też. Może się zdarzyć, że ktoś nagle zapragnie z nami porozmawiać. Wiecie, kiedyś tego problemu nie było. Kiedyś telefon był na łańcuchu, jak pies, przywiązany do budy. Zostawał w domu i nikt się temu nie dziwił, że w czasie, kiedy trwa nabożeństwo, społeczność, czy to w środę, czy w czwartek, czy w niedzielę, to nikt nie odbierze tego telefonu. To się nie dodzwonię. Kochani, ja nie chcę powiedzieć, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo jak powiada Salomon, niemądrze jest tak mówić. Jest to niemądre stwierdzenie. Ja chciałbym raczej dziś zwrócić naszą uwagę na pewien znak czasu. Nie zawaham się, wiecie, użyć tego sformułowania. Znak czasu, którego wynik w swojej istocie jest, można by tak powiedzieć, odwrotnie proporcjonalny. Jest w opozycji do prawd, do wartości biblijnych. Mamy dziś mówić o miłości. Ale dlaczego o miłości na odległość? No właśnie. Wiecie, przytoczyłem cały ten wstęp po to, jak się domyślacie, by zrobić teraz odniesienie do naszej chrześcijańskiej postawy, która bądź co bądź z miłością powinna mieć wiele wspólnego. A jak to jest naprawdę? Czy my też, jak chodzi o kwestie wiary, o zasady, którymi jako ludzie wierzący powinniśmy się kierować, nie zachowujemy się przypadkiem podobnie do tych wszystkich mających, mówiąc tak brzydko, bzika na punkcie wirtualnego świata? Co mam na myśli? Przeczytajmy może pierwszy list Jana, 4 rozdział i wersety od 19 do 21. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, wersety od 19 do 21. Jest tam napisane tak. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Chodzi o Boga. Bóg nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Jan, kochani, ten apostoł miłości, jak zwykło go się nazywać, poświęca wiele uwagi temu tematowi. I w tym 19 wersecie powiada, zwracając się do nas, miłujcie, okazujcie miłość, bądźcie przepełnieni tym uczuciem. To jest dobre, to się Bogu podoba. Ale w tym 20 wersecie wprowadza pewną ważną myśl, która pokazuje, że człowiek to uczucie miłości może traktować niejednakowo. Może nim, jakbyśmy mogli powiedzieć, żonglować. I wysnuć by można z tego przeczytanego fragmentu tezę, że łatwiej mu idzie, człowiekowi, każdemu z nas. Łatwiej nam idzie z tym okazywaniem miłości właśnie na odległość, niż w tych codziennych, bezpośrednich relacjach. Czytamy w tym 20 wersecie o deklaracji miłości do Boga, którą ktoś wypowiada, będąc jednocześnie przepojony nienawiścią do swojego brata. Świat duchowy, wiecie. Świat, który dotyczy naszej intymnej, wewnętrznej społeczności z Bogiem, staje w tym momencie niejako w sprzeczności z rzeczywistością. Często musielibyśmy powiedzieć bardzo szarą rzeczywistością. I chciałbym to, kochani, jeszcze raz powtórzyć. Świat duchowy, dotyczący naszej intymnej, osobistej społeczności z Bogiem, może stać w sprzeczności z codzienną rzeczywistością. I wiecie, drodzy, człowiek czuje się z tym całkiem dobrze. To jest w tym wszystkim najgorsze. Potrafi się w tym poruszać, potrafi w tym funkcjonować. Udaje się mu to dlatego, że oddzielił od siebie dwie sfery. Sferę swojej duchowości i sferę rzeczywistości dnia codziennego. Oddzielił, rozgraniczył, odseparował. Jest jeden moment, wiecie, kiedy te sfery się łączą, nachodzą na siebie. To jest wtedy, kiedy jesteśmy w kościele. To jest wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie. Wtedy staramy się doprowadzić do nałożenia się na siebie tych dwóch światów i mówimy sobie, okej, miłuję Boga, miłuję też mojego brata, moją siostrę i wszystkich tych, którzy się dzisiaj zjawili w naszej kaplicy. Nie przychodzi mi to łatwo, ale inaczej nie wypada. I przez 2 godziny, wiecie, żyjemy w harmonii z samym sobą, starając się być takim dobrym przykładem chrześcijanina. A potem znów te dwa światy, mniej lub bardziej, ale jednak się od siebie oddalają. I apostoł Jan zdaje się ubolewać nad tym faktem, nad takim stanem rzeczy. Powiem więcej, on to piętnuje i mówi wprost, kto postępuje w ten sposób, jest kłamcą. Bo nie można deklarować miłości do Boga, którego nie widzimy. Nie można deklarować miłości na odległość, nienawidząc jednocześnie swojego brata, który jest właśnie tu i teraz, w tym samym miejscu, co ja. Którego dobrze widzę, którego mogę dotknąć, którego dobrze znam, znam jego przywary, wady. I tak nieraz w sposób namacalny się o tym jego charakterze przekonałem. Jan mówi, to jest niemożliwe. Ale my staramy się sobie udowodnić i innym też, że to potrafimy. Że nam się uda. Niektórym, wiecie, do nich ja się też zaliczam, całkiem długo się to udaje. Wiecie, obserwuję to nawet w przypadku rodziny. To jest chyba najtrudniejsze. Ten członek rodziny, wiecie, który mieszka gdzieś tam daleko, od czasu do czasu się odezwie, napisze, zadzwoni, złoży życzenia. Do niego nigdy nie mamy pretensji. Och, jaki on jest wspaniały, bo pamiętał, bo powiedział mi taki komplement, bo w słuchawce jest taki troskliwy, cały czas pyta o to, jak się czuję, bo mnie rozumie, bo przez telefon cały czas się ze mną zgadza, przytakuje mi. Ale ten, który jest ze mną na co dzień, z którym mieszkam pod jednym dachem, z tym już moja relacja tak dobrze nie wygląda. Dla niego mam zarezerwowane, można by powiedzieć, inne uczucia. często jestem szorstki, a miłość no, jest zarezerwowana na specjalne okazje. Mogę wam powiedzieć, że w moim przypadku tak jest. Często muszę Boga przepraszać. Często tak jest. Wiecie, z rodziną, która mieszka pod jednym dachem, jest najtrudniej. Często nawet potrafimy się modlić, błogosławić i to nam przychodzi łatwo. Ale kiedy tego kogoś zobaczymy, to od razu nam wyskakuje gula. Miłość na odległość wychodzi nam lepiej. Tak jak rozmowa właśnie z tym wirtualnym rozmówcą przychodzi nam łatwiej niż rozmowa w realu. I wiecie, czasem, taka dygresja może na marginesie, czasem się zastanawiam, czy my się wszyscy wybieramy do tego samego nieba. Czy wyobrażamy sobie, że niebo będzie urządzone podobnie jak nasze ziemskie mieszkania? Nie wiem. Ale nie wydaje mi się, że będąc w niebie będziemy w dalszym ciągu mogli chować do siebie jakieś urazy, jakieś animozje, pretensje, jakieś anse, dąsy, fochy, jakąś wzajemną niechęć, która będzie powodować, że tak wiecie, chyłkiem będziemy się przemykać z tego naszego mieszkanka albo może pałacu, bo tak śpiewamy, tak ja mam pałac tam poza górami w tym jasnym kraju. Będziemy się tak przemykać na spotkanie z Bogiem, żeby pouwielbiać Pana i znów gdzieś boczkiem wrócimy, żeby nie spotkać tego czy owego. Drodzy bracia, drogie siostry, Bóg słowami apostoła Jana mówi wyraźnie, że życie w rozdwojeniu, że taka duchowa schizofrenia czyni z człowieka kłamcę, a kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Mocne słowa. Ale to jest Ewangelia. Jakub, apostoł, wspomina o człowieku, który ma rozdwojoną duszę i mówi, że taki człowiek jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. I mówi dalej, niech nie liczy taki ktoś na to, że cokolwiek od Boga otrzyma. Że będzie miły Bogu, że Bóg go za to pochwali, że będzie odpowiadał na jego modlitwy, że będzie spełniał jego prośby. Na innym miejscu ten sam apostoł Jakub zachęca wszystkich ludzi o rozdwojonej duszy do czego? Pamiętacie? Do tego, aby oczyścili swoje serca. Miłość na odległość na nic się nie przyda, jeżeli nie będziesz codziennie potwierdzał tego w swoim realnym życiu. Popatrzmy do Ewangelii Łukasza, rozdział 18, wersety od 9 do 14. Znana historia, Łukasz 18, od 9 do 14. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Zobaczcie, te same intencje, dobre intencje. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. Wylicza wszystkie swoje zasługi. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, mówi Pan Jezus, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zobaczmy jeszcze na chwilę na faryzeusza, na jego postawę przed Bogiem. Panie, ja Cię tak bardzo kocham, moglibyśmy powiedzieć, parafrazując Jego słowa. I z miłości do Ciebie wypełniam skrupulatnie wszystkie Twoje przykazania. Choć tak nie do końca mu to wychodziło. Ale takie miał mniemanie. I porównując siebie z innymi, mówi, ja jestem lepszy. Nikt Cię tak nie kocha, Panie, jak ja. Ci, co są wokół mnie, ci, których znam, to sami rabusie, oszuści, cudzołożnicy, im do mnie daleko. Oni są tacy właśnie jak ten celnik, który tu stoi. Drodzy, on z trudem zauważał innych ludzi, nie mówiąc już o tym, żeby się do nich zniżyć się do ich poziomu, żeby ich kochać. Tak, on, wiecie, bardzo pielęgnował tę miłość na odległość i wydawało mu się, że kocha Boga. Kocha Boga, którego nie widzi. Ale ta modlitwa mu nic nie dała. Ta deklaracja miłości, to wyznanie niczego nie zmieniło. Nie zmieniło niczego w jego życiu. Bo jak powiada Pan Jezus, odszedł, wrócił do swojego domu takim samym, jak przyszedł. Nie uzyskał usprawiedliwienia. Nie przeżył dotknięcia Bożego, bo nawet tego nie oczekiwał. Nawet o to nie prosił. Nawet nie wydawało mu się to potrzebne. Ale inaczej rzecz się miała z celnikiem. Jego postawa była zgoła odmienna. On się wydaje mówić, Panie, Panie, tak Cię kocham. Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz, Panie. Ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze tak wiele mi brakuje. Że moja miłość do Ciebie jest taka niedoskonała, że upadam, że zawodzę, że w moim codziennym życiu nie okazuję uczucia miłości tym, których spotykam. Panie, okaż mi swoją łaskę. Daj mi szansę. I wiecie, co się stało? Bóg przyjął tę modlitwę. Bóg go dotknął. Napełnił jego serce radością. Napełnił jego serce pokojem. Doznał łaski przebaczenia. Halleluja. Bóg chce mnie i Ciebie, drogi bracie, droga siostro, uczyć prawdziwej miłości. Miłości, która objawia się w naszym codziennym życiu. Popatrzmy na Jezusa. Zauważcie, że kiedy był tutaj na ziemi, kiedy chodził po tej ziemi, on się nie koncentrował tylko i wyłącznie na wyznawaniu swojej miłości Ojcu Niebieskiemu. On to czynił, owszem. On miał z Ojcem relacje. Był z Nim w łączności, rozmawiał z Nim, modlił się. Ale Jego miłość nie ograniczała się do tego uczucia na odległość. Ta miłość miała też wymiar rzeczywisty, odczuwalny dla wszystkich, wśród których żył, wśród których przebywał. On leczył chore serca, utwierdzał chromych krok. On karmił głodnych, leczył trąd. Przywracał ślepym wzrok, jak śpiewamy w jednej pieśni. On pomagał wszystkim tym, którzy byli w potrzebie. A wszystko to czynił z miłości. W imię miłości. I w końcu oddał swoje życie, by zamiast mnie i zamiast Ciebie umrzeć. Również z miłości. Umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Halleluja. Drodzy, czy tak właśnie rozumiemy miłość do Boga? Czy rozumiemy ją jako codzienną służbę innym? Wiecie, często słyszę rozmowy ludzi wierzących, którzy mówią, wiesz co, nie przejmuj się za nadto ludźmi, bo my nie ludziom mamy służyć, my mamy przecież służyć Bogu. Powiem wam, że mam pewien dylemat z takim rozumowaniem. I zastanawiam się nad tym, czy aby w tym przypadku nie ma też miejsca deklaracja miłości na odległość. Bo tak wygodniej. Muszę wam powiedzieć, drodzy, że cały czas czuję się tak, jakbym był w Bożej szkole. I wiecie, od czasu do czasu kończy się jakby rok szkolny, kończy się jakby pewien etap takiej Bożej edukacji w moim życiu. Myślę, że to jest również w życiu każdego z was. I zastanawiam się, jakie stopnie będę miał na świadectwie. Czy zdam do następnej klasy? Czy będę musiał może powtarzać rok? Pewien uczeń wrócił do domu ze świadectwem w ręce. Tato patrzy, same dwoje z góry na dół. A na końcu jedna piątka. Pyta syna, a z czego ta piątka? A to ze śpiewu. Synku, mówi do niego, z takim świadectwem jeszcze ci się chce śpiewać? Jak wygląda nasze świadectwo, drodzy? Tak, może ze śpiewu mamy piątkę, kochani. Może to uwielbienie, to wirtualne oddawanie Bogu chwały idzie nam dobrze. Może to robimy chętnie i z całego serca. I chwała Panu, jeżeli tak jest. Bóg to docenia i stawia nam piątkę. Ale On chce, byśmy poprawili też pozostałe stopnie. Amen. Miłość, dobroć, łagodność, uprzejmość, cierpliwość, wierność. Wiemy, drodzy, ile jest tych przedmiotów, które składają się, moglibyśmy tak powiedzieć, na ten pełny, prawdziwy owoc Ducha Świętego. Owoc mojego i Twojego życia. Ile jest tych przedmiotów, z których musimy codziennie pisać sprawdziany, zaliczać testy. Pytanie, czy chcesz się ograniczyć tylko do miłości na odległość? Czy chcesz poprzestać na wyznawaniu, wysyłaniu w niebo komunikatów? Panie, ja Cię kocham. Panie, chcę Cię uwielbiać. Panie, chcę Cię wywyższać. Chcę Tobie śpiewać. Czy może pragniesz czegoś więcej? Czy może pragniesz od słów przejść do czynów? Czy może podejmiesz wyzwanie i zgodnie z tym, co mówi Bóg na kartach Biblii, zdecydujesz, żeby przejść do działania? Prorok Ozeasz powiada z natchnienia Ducha Świętego, jest to zapisane w 6 rozdziale, wersety od 4 do 6, Ozeasz 6, 4 do 6. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Bóg pragnie, kochani, żeby miłość stała się dla nas prawem. Jego prawem, Bożym prawem. On chce, byśmy tym prawem się kierowali w swoim codziennym życiu. Byśmy nie robili z chrześcijaństwa tylko i wyłącznie religii, która w teorii wygląda bardzo pięknie. Ale On chce, byśmy tę miłość praktykowali. bo wypełnieniem zakonu, wypełnieniem Bożego prawa jest miłość, jak powiada Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli chcesz wypełnić Boże prawo, ale nie wiesz, jak to zrobić, to jest tylko jedna droga, jedna możliwość, jedna dobra rada. Miłuj tych, którzy są wokół ciebie. Miłuj tych, którzy są wokół ciebie. Miłuj tych, tu w realnym świecie, tu gdzie żyjesz, tu gdzie mieszkasz, tu gdzie Bóg cię postawił, po prostu rób to. Tak, bez wielkiej pompy, tak zwyczajnie, normalnie. A kiedyś się dowiesz, że cokolwiek zrobiłeś dla jednego z tych najmniejszych, uczyniłeś to samemu Bogu. Że to było tym prawdziwym okazaniem, wyrażeniem miłości Boga. Amen? Wierzymy w to? Alleluja. Miłość na odległość jest łatwiejsza, kochani. To jest prawda. Ale ona jest ulotna, jak czytaliśmy, jak obłok poranny. Jak rosa, która szybko znika, jak mówi Ozeasz. I dlatego Bóg się zastanawia, co ma ze mną zrobić, co ma z tobą zrobić. Co mam ci uczynić, Efraimie? Co mam ci uczynić, Judo? Pięknie uwielbiasz, pięknie się modlisz. Piękne słowa wysyłane w kierunku nieba. To jest miłe, to jest dobre. Ale On oczekuje, że przejdziemy do działania. Że miłość będzie, czy stanie się dla nas tym stanem, tą jakością, tą rzeczywistością opisaną w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Znacie ten fragment, znacie ten tekst. Wiecie, o czym tam jest mowa. Że nie będzie to tylko ulotnym, eterycznym uczuciem, które znika, ale że będzie trwać. Bo miłość, kochani, ma być wielka. Bo miłość ma być wieczna. Bo ona jest większa. Większa od nadziei, większa od wiary. Bo ona jest największa. Amen. Halleluja. Nie mów, nie ma miłości. Bo to uderza przede wszystkim w ciebie. Bo to ty, ja i każdy z nas mamy nie tyle mówić o miłości, śpiewać, oczekiwać jej od innych, co po prostu sami zacząć ją okazywać. Czy chcesz, drogi bracie, droga siostro, przejść, zdać do następnej klasy? Czy chcesz robić postępy? Z doświadczenia, wiecie, wszyscy wiemy, że w każdej kolejnej klasie jest trudniej. Nie jest tak, że im wyższa klasa, tym łatwiej, tym łatwiejszy materiał. Nie, jest coraz trudniej. Dlatego nie dziwmy się, że przychodzą próby, przychodzą doświadczenia, przychodzą testy, w których Bóg nas chce kształtować. Coraz więcej czasu spędzanego nad studiowaniem podręcznika. Podręcznikiem jest Boże Słowo. Ale jak powiedziałem, nie o samą wiedzę tu chodzi. Mam wrażenie, że z teorii, że z tych spraw doktrynalnych, dotyczących teologii, to wszyscy jesteśmy przynajmniej magistrami. To, czego nam potrzeba, drodzy, to praktyka. Amen. Powiem wam, że moja edukacja szkolna miała kilka etapów. Rozpocząłem, jak wszyscy, od podstawówki. Później była szkoła zawodowa. Tak się niestety poukładało w moim życiu. To jeszcze była ośmioklasowa podstawówka, tak jak teraz znowu jest. I te najważniejsze oceny, które rzutowały później już na końcowe świadectwo w ósmej klasie, to były wystawiane w siódmej klasie. A w siódmej klasie tak się złożyło, że moja mama bardzo zachorowała. Ona była tą osobą, która ze mną pracowała. Wiecie, pilnowała mnie. Bo chłopak w tym wieku to wygląda różnie. Zachorowała, tato często wracał z pracy bardzo późno. I ja tak sobie pofolgowałem. No i później już wystarczyło tylko na zawodówkę. Ale dzięki Bogu dostałem się do technikum. W końcu jednak przeniosłem się do liceum. Skończyłem liceum, matura, potem studia wyższe, studia podyplomowe. Ale wiecie, która szkoła najwięcej mi dała? To była ta szkoła zawodowa. Tam, gdzie mogłem się nauczyć określonego zawodu, gdzie mogłem praktykować. W efekcie pracowałem przez pewien czas jako tokarz, frezer, szlifierz. Dziś jestem z tego dumny. Ale wtedy zazdrościłem kolegom, tym, którzy poszli od razu po podstawówce do liceum, bo oni zdobywali wiedzę, bo oni zgłębiali teorie, bo oni byli na wyższym poziomie. Nie ograniczajmy się, drodzy, do komunikowania swoich uczuć na odległość. Nie fascynuj się teorią, drogi bracie, droga siostro, bo jak mówi Boże Słowo, poznanie nadyma, bo litera zabija, ale miłość, co robi miłość? Buduje. Miłość buduje. I kiedyś tam, w Bożym Królestwie, przekonamy się, cośmy wybudowali, kochani. Czy to się ostało? Czy to ma wartość przed Bogiem? Ta nasza praca, ta nasza służba, to nasze życie. Miłość buduje. Jak możemy przeczytać w 8 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Miłość buduje. Przejdźmy do praktyki, kochani. Przejdźmy do praktyki, bo miłość jest czynem. Amen? Niech Panu będzie chwała, niech On nam w tym dopomoże. Amen.